Morel całkiem już opadł z sił i osunął się głęboko na fotel. Zawładnęło nim głębokie, aksamitne odrętwienie. W głowie jego powstał chaos, jakby ktoś poruszył szkiełka kalejdoskopu. Dyszał ciężko. Wydawało mu się, że tylko majaki już w nim żyją, że pełnymi żaglami wpływają wagonie, że jawi się już przed nim nieznane, które nazywamy śmiercią. Spróbował jeszcze raz wyciągnąć rękę do hrabiego, ale ręka ta nie drgnęła nawet. Spróbował wypowiedzieć słowa pożegnania, lecz język zatkał mu gardło, tak jak kamień zatyka otwór grobowca. Powieki zaciążyły mu i opadły same, a jednak widział przez nie jakiś kształt, który poruszał się w ciemności. To hrabia otworzył drzwi. Z przyległego pokoju, a raczej z przepysznej pałacowej komnaty, buchnęło jaskrawe światło, zalewając salę, gdzie Morel konał tak spokojnie. W progu stanęła kobieta przecudnej urody. Była blada, uśmiechała się słodko, jakby anioł miłosierdzia zaklinał anioła zemsty. Czy to już niebo otwiera się przede mną? Pomyślał umierający. Ten anioł jest podobny do anioła, którego mu utracił. Monte Cristo wskazał młodej kobiecie sofę, na której spoczywał Morel. Szła ku niemu uśmiechnięta, złożywszy ręce. — Valentino, Valentino! — zawołał Morel z głębin swojej duszy. Ale z ust nie wydobył mu się żaden dźwięk i jakby wyczerpany już do cna tym wzruszeniem, westchnął i zamknął oczy. Valentyna podbiegła ku niemu. Wargi Morela drgnęły raz jeszcze. — Woła panią! — ozwał się hrabia. Woła panią z głębin swojego snu. Jemu to pani powierzyłaś swoje losy, a śmierć chciała was rozdzielić. Ale zjawiłem się na szczęście w porę i zwyciężyłem śmierć. Valentino, od tej chwili nic już was rozłączyć nie zdoła, gdyż on, aby cię odnaleźć, chciał rzucić się do grobu. Gdyby nie ja, umarlibyście oboje, ale udało mi się was połączyć. Oby Bóg policzył mi, żem ocalił wam życie. Valentyna chwyciła rękę Monte Cristo i w porywie nieopisanej radości podniosła ją do warg. O, podziękuj mi serdecznie, ozwał się hrabia. Powtórz mi i powtarzaj zawsze, żem cię uszczęśliwił. Nie masz pojęcia, jak mi trzeba tej pewności. O, tak, tak, dziękuję panu jak najserdeczniej. A jeśli wątpisz, czy to podziękowanie szczere, spytaj moją ukochaną siostrę Heidi. Ona to sprawiła, mówiąc mi o panu, że po wyjeździe z Francji czekałam cierpliwie na ten dzień, który zabłysnął dziś dla mnie. Kochasz więc pani Heidi? Zapytał Monte Cristo ze wzruszeniem, którego mimo wysiłków zataić nie zdołał. Kocham z całej duszy, a więc posłuchaj, Valentino. Chciałem cię prosić o jedną łaskę. Mnie, o Boże, nie spodziewałam się takiego szczęścia. Nazwałaś Heidi swoją siostrą. Niechże więc Heidi rzeczywiście nią będzie. Valentino, skoro uważasz, że masz wobec mnie jakieś długi, oddaj je Heidi. Zaopiekujcie się nią. Maksymilian i ty, gdyż tu głos hrabiemu uwiązł w gardle, gdyż od tej chwili będzie sama na świecie. Sama na świecie, powtórzył ktoś za hrabią. Dlaczego? Monte Cristo obejrzał się. Stała za nim Heidi, blada, zmrożona, i patrzyła na nie w śmiertelnym osłupieniu. — Albowiem jutro, moja córko, będziesz wolna — odpowiedział hrabia. — Odzyskasz w świecie należne ci miejsce. Ja zaś nie życzę sobie, aby mój los rzucił cień na losy twoje. Księżniczko, zwracam ci bogactwa i nazwisko twojego ojca. Heidi zbladła, uniosła w górę przezroczyste ręce, niby dziewica polecająca się Bogu, i rzekła głosem nabrzmiałym od łez. — A więc opuszczasz mnie, panie mój? — Heidi, Heidi, jesteś młoda i piękna. Zapomnij nawet mojego imienia i bądź szczęśliwa. — Dobrze, panie mój, spełnię twoje rozkazy. Zapomnę nawet imienia twojego i będę szczęśliwa. — O Boże! — zawołała Valentyna, podtrzymując opadającą głowę Morela. — Czy pan hrabia nie widzi, jak ona zbladła i jak cierpi? Heidi odrzekła na to z rozpaczą w głosie. — Nie żądaj, siostro moja, abym nie zrozumiał. On jest panem, a ja niewolnicą. Ma prawo nic nie widzieć. Hrabia zadrżał. Samo brzmienie tego głosu poruszyło najtajniejsze struny jego serca. Spojrzał dziewczynie w oczy i nie zniósł ich blasku. — Boże! — zawołał. — Czyżby to, czego się tylko domyślał, było prawdą? Czyżbyś, Heidi, zaznała szczęścia, nie opuszczając mnie? Jestem młoda, odrzekła łagodnie. Kocham życie, które usłałeś mi różami. Nie mam więc ochoty umierać. To znaczy, że gdybym cię opuścił, umarłaby mój panie. To kochasz mnie, Heidi? Och, Walentyno, on pyta, czy go kocham. Powiedz mu, Walentyno, czy ty kochasz Maksymiliana? Serce hrabiego wezbrało czułością. Otworzył ramiona, a Heidi rzuciła się w nie. Tak, tak, kocham cię, zawołała. Kocham cię jak ojca, brata i męża. Kocham cię nad życie. Kocham cię jak samego Boga, bo jesteś dla mnie najpiękniejszy, najlepszy i najwspanialszy spośród ludzi. Niech się stanie według woli twojej, aniele najmilszy, powiedział hrabia. Bóg wskrzesił mnie, abym zwyciężył i pognębił nieprzyjaciół. Bóg, widzę to, nie życzy sobie, abym żałował po zwycięstwie. Chciałem sam się ukarać, ale Bóg pragnie mi przebaczyć. Kochaj mnie więc, Heidi. Kto wie, może dzięki miłości zapomnę o tym, o czym zapomnieć powinienem. Co mówisz, mój panie? Zapytała Heidi. Mówię, że jedno twoje słowo, Heidi, oświeciło mnie bardziej niż 20 lat moich mądrych rozmyślań. Mam, Heidi, tylko ciebie na świecie. Ty jesteś więzią, która łączy mnie z życiem. Dzięki tobie mogę cierpieć i dzięki tobie mogę być szczęśliwy. Słyszysz, Walentyno? Zawołała Heidi. Powiada, że przeze mnie mógłby cierpieć. Przeze mnie, która oddałaby życie za niego. Hrabia zadumał się na chwilę. Czyżbym ujrzał prawdę? Rzekł. O mój Boże! Mniejsza z tym, nagroda czy kara, przyjmuję swój los. Chodź, Heidi, chodź! Objął dziewczynę w pół, uścisnął dłoń Walentyny i znikł. Walentyna przesiedziała przy Morelu prawie godzinę, milcząca i wpatrzona weń bacznie. Uczuła wreszcie, że serce jego zabiło. Leciutki oddech zwiastun życia rozchylił mu wargi. Maksymilian otworzył wreszcie oczy. W spojrzeniu jego, zrazu szklistym i zmętniałym, pojawił się ból. O, zawołał z rozpaczą. Żyję. A więc oszukał mnie hrabia. I sięgnął po nóż leżący na stole. Zbudź się, najdroższy, rzekła Walentyna z czarującym uśmiechem, i spójrz na mnie. Morel krzyknął rozdzierająco. W głosie tym brzmiało zwątpienie. Oślepiony niby wizją niebiańską, padł na kolana. Nazajutrz o blasku Maksymilian i Walentyna przechadzali się pod rękę nad morzem. Walentyna opowiadała, jak Monte Cristo, zjawiwszy się u niej w pokoju, odsłonił przed nią zbrodnicze machinacje i jak cudownym sposobem ocalił ją od śmierci. Wyszli drzwi groty, bowiem były otwarte. Na lazurowym porannym niebie świeciły jeszcze ostatnie gwiazdy. Wtedy Morel ujrzał w cieniu skał człowieka, który czekał tylko na znak, żeby się zbliżyć. Wskazał go Walentynie. A, to Jacopo, kapitan jachtu, rzekła i przyzwała go gestem. Chciałeś nam pan coś powiedzieć? Spytał Morel. Mam doręczyć panu ten list od hrabiego. Od hrabiego? Wyszeptali oboje. Tak, niech pan przeczyta. Morel otworzył list. Kochany Maksymilianie, Feluka dla ciebie czeka na kotwicy. Jacopo odwiezie was do Livorno, gdzie pan Noirtier czeka już na wnuczkę, aby pobłogosławić ją, nim pójdziecie do ołtarza. Wszystko, mój drogi, co zawiera ta grota, mój dom na Polach Elizejskich i mój zameczek w Trepot, to prezent ślubny od Edmunda Dantesa dla Maksymiliana Morela. Panna de Villefort zechce przyjąć połowę, gdyż błagam ją, aby rozdała między paryskich biedaków całą schedę po ojcu. Ojciec jej zwariował. Brat i macocha zmarli we wrześniu. Poproś, Maksymilianie, anioła, co będzie czuwał nad twoim życiem, aby pomodlił się za człowieka, który podobnie jak szatan myślał przez chwilę, że równy jest Bogu. Ale człowiek ten uznał z całą chrześcijańską pokorą, iż tylko w ręku Boga spoczywa najwyższa potęga i nieprzebrana mądrość. Modlitwy te osłodzą zapewne wyrzut, który unosi ze sobą w głębi serca. Zdradzę ci jeszcze, Maksymilianie, tajemnicę mojego postępowania wobec ciebie. Na tym świecie nie istnieje ani szczęście, ani nieszczęście. Porównujemy tylko stan obecny z tym, w jakim byliśmy. Tylko ten, kto doznał najokropniejszych niepowodzeń, zdoła odczuć najwyższe szczęście. Kto Kto chciał umrzeć, Maksymilianie, wie, jakim skarbem jest życie. Żyjcie więc i bądźcie szczęśliwi, ukochane dzieci mojego serca, i nie zapominajcie, że póki Bóg nie raczy odsłonić przyszłości ludzkiej, cała ludzka mądrość będzie się mieścić w tych paru słowach. Czekać i nie tracić nadziei. Przyjaciel wasz, Edmund Dantes, hrabia de Monte Cristo. Walentyna, dowiedziawszy się o nieszczęściach rodzinnych, zbladła. Westchnęła boleśnie i zapłakała cicho. Drogo kosztowało ją szczęście. Maksymilian rozejrzał się niespokojnie. Ależ powiedział, hrabia przesadza doprawdy w swojej hojności. Walentyna zadowoli się moją fortunką. Gdzie jest hrabia, mój przyjacielu? Zaprowadźcie mnie do niego. Jacopo wskazał horyzont. Cóż to znaczy? Spytała Walentyna. Gdzie hrabia, gdzie Heidi? Popatrzcie państwo, ozwał się Jacopo. Na ciemnobłękitnej linii horyzontu dostrzegli biały żagiel, nie większy od skrzydła mewy. Odjechał, zawołał Morel. Odjechał. Żegnaj, przyjacielu. Żegnaj, ojcze. Odjechała, szepnęła Walentyna. Żegnaj, przyjaciółko, żegnaj, siostro. Może nie zobaczymy ich już nigdy, westchnął Morel, ocierając łzę. Kochanie, odrzekła Walentyna, toć hrabia powiedział nam, że cała mądrość ludzka zawiera się w tych kilku słowach: czekać i nie tracić nadziei. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo, czytał Marek Walczak, wydawnictwo Aleksandria.